Andrzej Kochut, witam w podcaście Po Amerykańsku. Za nami pierwsza salwa w tych prawyborach 2024 roku, czyli Iowa. Donald Trump zaliczył wielkie zwycięstwo. No i teraz, co to oznacza dla dalszego ciągu prawyborów, które przecież jeszcze przez co najmniej kilka tygodni będą się odbywały w atmosferze rywalizacji, bo najważniejsi rywale Donalda Trumpa wcale jeszcze z wyścigu nie zrezygnowali. Pytanie, na co właściwie mogą oni jeszcze liczyć, jaką strategię przyjąć? O tym też trochę będę chciał w dzisiejszym odcinku poopowiadać. No i jeszcze oczywiście, co te prawybory w Iowa mówią nam w ogóle o partii republikańskiej i jej wyborcach. Zapraszam do słuchania. No i stało się, po wielu tygodniach oczekiwania, wielu miesiącach tak naprawdę kampanii, wielu debatach telewizyjnych, wielu reklamach, sporach, po tym jak część kandydatów wycofała się jeszcze zanim ten wyścig tak naprawdę na dobre się zaczął, 15 stycznia odbyły się pierwsze prawybory, a właściwie kokusy, kluby, ciężko to dokładnie na polski przetłumaczyć, w Iowa, które przeżywało wówczas szczególny atak zimy i być może w związku z tym ta frekwencja nie była zachwycająca. Wiele osób zwracało uwagę na to, że była ona bardzo zdecydowanie niższa od tego, jak wyglądało to w 2016 roku. Ale drugi problem, który mógł zniechęcić wyborców do uczestniczenia w tym dziwnym procesie wyborczym, jakim są kluby w Iowa. Przypomnijmy, chodzi o to, że o konkretnej godzinie ludzie spotykają się w wielu miejscach na terenie całego stanu. 1500 czy 1600 tego rodzaju lokali zostało otwartych w rozmaitych miejscach publicznych i tam przez kilka godzin odbywa się proces głosowania na kandydatów. Dlaczego tak mało ludzi wzięło udział? Oprócz pogody prawdopodobnie winna mogła być sytuacja w tym wyścigu, czyli po prostu fakt, że w sondażach bardzo zdecydowanie do samego końca dominował Donald Trump. Ostatni sondaż przedwyborczy w Iowa dawał Trumpowi blisko 50% poparcia, no i też blisko 30 punktów procentowych przewagi nad następną według tych sondaży Nikki Haley. Ostateczne wyniki różniły się jednak nieco od tych zapowiedzi. Przyjrzyjmy się im szybko. 51% głosów zdobył Donald Trump, dalej Ron DeSantis 21,2%, Nikki Haley 19,1%, czwarte miejsce Vivek Ramaswamy 7,7%. No i potem ci, o których właściwie już wszyscy zapomnieli, ale oni wciąż tam byli. Ryan Binkley 0,7% i Asa Hutchinson 0,2%. Małą frakcję głosów dostał również Chris Christie, który wycofał się z tego wyścigu jeszcze przed prawyborami w Iowa. Można założyć, że resztę jego głosów odziedziczyła Nikki Haley, konsolidując ten elektorat antytrumpowski. Co można o tych wynikach powiedzieć? Przede wszystkim to, że był to znakomity wieczór i znakomita noc dla Donalda Trumpa. Bo co by nie mówić o tym, jak bardzo Donald Trump dominuje w sondażach, jak wysoka jest jego przewaga nad resztą stawki, to tak naprawdę nikt nie wiedział, jak do końca zakończy się to głosowanie w Iowa i czy ta dominacja Trumpa w tym wyścigu zostanie potwierdzona. Dwie rzeczy tutaj były wskazywane jako potencjalne ryzyko. Po pierwsze, rosnące sondaże Nikki Haley, która w ostatnich tygodniach zaczęła zyskiwać popularność. Po drugie, pracowitość Rona DeSantisa. DeSantisa, który przecież przez wiele miesięcy był wskazywany jako główny przeciwnik Donalda Trumpa. Potem te jego sondaże zaczęły niestety dla niego topnieć, ale wskazywano, że włożył on wiele wysiłków swoją kampanię w Iowa, odwiedził wszystkie 99 hrabstw, spotykał się z ludźmi w niezliczonych miejscach, bardzo intensywnie starał się uzyskać ten sukces w tym pierwszym stanie, zdobył również poparcie gubernatora czy lokalnego lidera ewangelikańskiego. Mogło się więc wydawać, że również Ron DeSantis może w Iowa zaskoczyć i chyba zespół Trumpa nieco się tego obawiał, ponieważ oni przed tymi głosowaniami w Iowa trochę studzili nastroje, wskazywali na to, że wcale nie musi być aż tak dobrze, jak niektóre sondaże to pokazują, że być może chodzi tylko o to, żeby Donald Trump potwierdził tą swoją dominację, wygrywając, ale wcale to nie musi być przewaga gigantyczna. Tymczasem sukces Trumpa został ogłoszony niemal natychmiast, co zresztą rozwścieczyło Rona DeSantisa i jego zespół. Oni bardzo krytykowali media, które błyskawicznie niemalże ogłosiły zwycięstwo Trumpa, jeszcze zanim głosy tak naprawdę zostały dobrze policzone. Natomiast no, tutaj media akurat miały rację. Dominacja Trumpa, te 30 punktów procentowych, które miał nad DeSantisem, fakt, że Donald Trump jako pierwszy kandydat w historii prawyborów w Iowa przekroczył 50% poparcia, wszystko to wskazuje rzeczywiście na to, iż należało zwycięstwo Trumpa ogłosić jak najszybciej. A więc Trump zwycięża, potwierdza swoją dominację, niemal w każdej grupie demograficznej. To również ciekawe, Trump wyniki około 50% poparcia miał zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, niemal w każdej grupie wiekowej, czy to młodzi, czy to starzy wyborcy. Wszyscy uznali właśnie jego za tego najlepszego kandydata w republikańskiej stawce i to jest dla Trumpa znakomita wiadomość. Już nie tylko sondaże, ale również pierwsze głosowania potwierdzają jego pozycję w partii. Druga dla niego znakomita wiadomość to oczywiście niepowodzenia jego najważniejszych rywali, bo właściwie i Ron DeSantis, i Nikki Haley mogą mówić o pewnym zawodzie, jeśli chodzi o to, co wydarzyło się w Iowa. Mówiłem o tej intensywnej kampanii Rona DeSantisa. Ona pozwoliła tak naprawdę uzyskać mu drugie miejsce w tym wyścigu i zgromadzić nieco więcej głosów, niż zakładały to przedwyborcze sondaże, które dawały mu raczej kilkanaście procent poparcia, ale wszystkie te wysiłki, które podjął, nie pozwoliły mu zbliżyć się do Donalda Trumpa. Tymczasem no, jego kampania w następnych stanach, w prawyborach, nie była już tak intensywna. W New Hampshire jego notowania wyglądają bardzo słabo. On tam ma zaledwie kilka procent poparcia, a to następny przystanek na prawyborczej mapie, w związku z czym będzie mu już bardzo trudno uzyskać cokolwiek. Dla Rona DeSantisa Iowa była trochę takim zagraniem all-in, zagraniem wabank, to znaczy on gdyby zbliżył się do Donalda Trumpa na niewielką odległość albo nawet wygrał w Iowa, mógł uzyskać taki moment kampanijnego rozpędu, taki moment, kiedy wszyscy zaczęliby się zastanawiać, czy może jednak Ron DeSantis nie jest tym kandydatem, który prawybory może wygrać. Nic takiego się nie stało. Przewaga Trumpa 30 punktów procentowych to wystarczająco, by pokazać, że Ron DeSantis nie jest dla niego ważnym rywalem. I w związku z tym, mimo że Ron DeSantis zajął to drugie miejsce i wciąż jeszcze pozostaje w tym wyścigu prawyborczym, to jego szanse po sytuacji w Iowa bardzo się skurczyły. Ale mimo wszystko o zawodzie może mówić również Nikki Haley, która w ostatnich tygodniach zyskiwała w sondażach, która w tych ostatnich tygodniach robiła wiele, by stać się tym numerem dwa za Donaldem Trumpem, no i przede wszystkim, żeby przekreślić dalsze szanse Rona DeSantisa i skonsolidować elektorat tych, którzy życzyliby sobie alternatywy dla Donalda Trumpa. To się niestety nie udało. Przegrała z DeSantisem, co prawda nieznacznie, ale nie udało jej się udowodnić, że to ona jest tą dwójką w prawyborczym wyścigu i w związku z tym Ron DeSantis wciąż jeszcze będzie kandydował. W kolejnych głosowaniach również będzie odbierał jej głosy, więc o sukcesie trudno mówić. No to trzecie miejsce też nieco podważa ten jej moment, który miał jej pozwolić na doścignięcie Donalda Trumpa, choć pewne nadzieje jeszcze przed nią są, o tym postaram się za chwilę powiedzieć. Dalej w kolejności mamy Viveka Ramaswamiego, który no, zdobywając niecałe 8%, ostatecznie, można powiedzieć, przypieczętował los tej kandydatury i tej kampanii. Zresztą krótko po ogłoszeniu rezultatów Ramaswamy zrezygnował z dalszego wyścigu, przekazał swoje silne poparcie Donaldowi Trumpowi. Wydaje się, że zrobił to również po to, by nie drażnić Trumpa dalej. Udało mu się skutecznie pokazać się w tej republikańskiej bazie wyborczej, zostać zapamiętanym jako ciekawy, energiczny kandydat, który potrafi dobrze występować. No i teraz być może Ramaswamy liczy na jakąś dobrą pozycję w administracji Trumpa, może nawet na stanowisko wiceprezydenta, kto wie, po to, by za kilka lat zaatakować jakieś wyższe cele. Wydaje się, że to jest dobry moment dla niego, żeby taką karierę polityczną rozpędzić. Trochę przypomina mi się Pete Buttigieg w 2020 roku, który również dał się poznać w tej kampanii prawyborczej, po czym zrezygnował z dalszego ubiegania się o nominację Partii Demokratycznej. No i obecnie jest w administracji Joe Bidena, jak na burmistrza South Bend w Indianie, to dosyć szybki awans na szczyty krajowej polityki. Oprócz tego w Iowa brali udział w tych prawyborach jeszcze dwaj kandydaci. Asa Hutchinson zgromadził całe 191 głosów i uznał, że wystarczy. On już wycofuje się z wyścigu, podobnie jak Ramaswamy rezygnuje z dalszego kandydowania. Natomiast niewiele więcej, bo 774 głosy zgromadził Ryan Binkley. Ryan Binkley przeciwnie do Hutchinsona stwierdził, że jeszcze mu nie wystarczy i będzie kandydował dalej, choć nie ma to wielkiego znaczenia, więc wspominam o tym tylko z kronikarskiego obowiązku. Co z pozostałymi kandydatami? Wspominałem już o DeSantisie, który tak naprawdę po tym nie najlepszym wyniku w Iowa ma stosunkowo niewielkie szanse, by w następnych prawyborach odrobić te straty do Donalda Trumpa i zawalczyć jeszcze o nominację Partii Republikańskiej. Trochę inaczej wygląda sytuacja z Nikki Haley. Od początku było wiadomo, że Iowa nie będzie najmocniejszym stanem w jej wykonaniu. To trzecie miejsce może jest poniżej oczekiwań, bo rzeczywiście jej sondaże urosły nieco w ostatnim czasie, ale nie stanowi jeszcze ostatecznej porażki, zwłaszcza, że bardzo dobrze wyglądają jej sondaże w New Hampshire, gdzie traci do Trumpa, no, w zależności od sondażu, około 10, 12, 13 punktów procentowych, co jest niewielką różnicą, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w skali kraju to jest kilkadziesiąt punktów procentowych. Pojawił się nawet taki sondaż, w którym Nikki Haley remisuje z Donaldem Trumpem w New Hampshire. Problem polega na tym, że aby ta kandydatura Haley mogła nabrać odpowiedniego rozpędu, ona tak naprawdę w New Hampshire musiałaby wygrać, co mimo wszystko wydaje się mało prawdopodobne po tym, co zobaczyliśmy w Iowa. Gdyby wygrała w New Hampshire, być może coś jeszcze w tym wyścigu mogłoby się zmienić. Z całą pewnością Donald Trump musiałby się poczuć bardziej zaniepokojony niż jest obecnie. Haley w tej chwili stara się pokazać, że ten toczący się wyścig prawyborczy, pomimo tego, że wciąż jest w nim Ron DeSantis, jest już tak naprawdę wyścigiem pomiędzy nią a Donaldem Trumpem, co być może jest słuszną strategią. Najlepszym dowodem na to, że tak właśnie jest to, że sztab kampanijny Haley, również sama kandydatka, zdecydowali o wysłaniu komunikatu o tym, że weźmie ona udział w następnych debatach telewizyjnych, pod warunkiem, że pojawi się tam również Donald Trump. Te debaty przecież toczą się od sierpnia zeszłego roku, było ich już bodaj 5, Donald Trump nie wziął udziału w żadnej. Oglądalność tych widowisk spada coraz bardziej, w ostatnim mieliśmy już tylko Haley i DeSantisa, bo odpadają również kolejni kandydaci albo ci, którzy mają zbyt niskie poparcie, żeby do tych debat się zakwalifikować. Trump skutecznie odciąga uwagę od tych debat, organizując swoje własne wydarzenia albo wywiady telewizyjne w tym samym czasie, w związku z czym Haley uznała, że nie warto angażować się w kolejne dwie debaty, które miały się odbyć przed New Hampshire, żeby w nich potykać się tylko z Ronem DeSantisem o drugie miejsce. Trzeba zawalczyć z Trumpem, a ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że Trump dalej będzie ignorował debaty tak, jak to robił do tej pory, no to te debaty najprawdopodobniej się nie odbędą, bo jedynym kandydatem, który chciałby w nich uczestniczyć, jest Ron DeSantis. Założenie wydaje się słuszne, tak jak mówiłem, moment DeSantisa nie nadszedł i dla niego to mimo wszystko już raczej koniec prawyborów. Nikki Haley, jeżeli chce zawalczyć, to musi walczyć z Trumpem. Udział w debatach jej już w tym nie pomoże. A co tymczasem robi sam Donald Trump? Wydaje się, że bardzo się uspokoił. Wskazywałoby na to jego zwycięskie przemówienie z Iowy, gdzie mówiąc o swoich rywalach zastosował zupełnie inną strategię niż do tej pory, bo do tej pory raczej ich obrażał, wskazywał ich niekompetencje, wskazywał, że nie są tak naprawdę dla niego żadnymi rywalami, czy wręcz otwarcie pogardzał tą rywalizacją z nimi, chociażby unikając debat telewizyjnych. Tym razem Trump wysłał komunikat taki jednościowy, powiedzmy, to znaczy wyrażał się o swoich rywalach bardzo pochlebnie, gratulował im dobrze wykonanej pracy, gratulował osiągniętych wyników, w tym nawet Vivekowi Ramaswamiemu, tych niespełna 8%, które udało mu się zgromadzić. Wszystko to wyglądało dokładnie tak, jak gdyby Donald Trump już został nominatem Partii Republikańskiej, no i z wyżyn tej swojej kandydatury gratulował pozostałym uczestnikom kampanii prawyborczej tych wysiłków, które włożyli, by tą nominację otrzymać. No oczywiście im się nie udało i myślę, że to jest bardzo świadoma kreacja Trumpa na takiego zwycięzcę tego wyścigu już po Iowa, takie jasne pokazanie, że ta rywalizacja z perspektywy Trumpa właściwie już się zakończyła. Jego rywalem jest w tej chwili Joe Biden. Dlatego były podziękowania w kierunku rywali z Partii Republikańskiej i taki komunikat, tak naprawdę wszyscy się lubimy. Mam nadzieję, że dobry czas spędziliście robiąc kampanię w Iowa, a teraz przyszedł już czas walki o prezydenturę. No i dalszą część tego przemówienia Trump poświęcił kwestiom naprawdę istotnym, ale już z perspektywy krajowej, a więc swojemu programowi wyborczemu dotyczącemu gospodarki, imigracji, tych spraw, które elektorat będą interesowały właśnie w listopadowych wyborach. Prawybory w Iowa potwierdzają wreszcie dominację Donalda Trumpa w republikańskim elektoracie i to niemal w każdej jego podgrupie. Iowa jest stanem, gdzie bardzo istotną rolę odgrywają ewangelikalni chrześcijanie, którzy, przypomnijmy, w 2016 roku mieli spore wątpliwości dotyczące Donalda Trumpa, którego styl życia nie wskazywał na bliskie przywiązanie do chrześcijańskich wartości, ale to się wyraźnie zmieniło, mimo że do wyboru był Ron DeSantis, wspierany przez ewangelikalnych liderów z Iowa, to jednak Donald Trump był tym kandydatem numer jeden. Wygląda na to, że w ciągu tych 8 lat ewangelikanie bardzo mocno przyzwyczaili się do Donalda Trumpa jako swojego kandydata. Drugą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest fakt, że ta baza republikańska wciąż w Donalda Trumpa wierzy. Dziennikarze pytaliby poszczególnych uczestników tych klubów, co przesądziło o tym, że chcą głosować właśnie na Donalda Trumpa. Wielu z ankietowanych, pytanych odpowiadało, że właściwie to nie rozumieją pytania. Od 2016 roku są wyborcami Donalda Trumpa i nadal nimi będą. Wszyscy ci, którzy się wahali, szukali odpowiedzi na pytanie, który kandydat jest lepszy, no to są ci, którzy ewentualnie głosowali na Rona DeSantisa czy Nikki Haley. Ci wahający się prawdopodobnie powrócą do Donalda Trumpa, kiedy zostanie on nominatem Partii Republikańskiej. Pewnym wyjątkiem mogą być wyborcy Nikki Haley, których przynajmniej część deklaruje, że nie zamierza głosować na Donalda Trumpa. Pytanie, co zrobią ci wyborcy? Czy pozostaną w domach? Czy zdecydują się głosować na Joe Bidena? Czy ostatecznie, mimo tych deklaracji, które wygłaszają teraz, zacisną zęby i zagłosują na Donalda Trumpa, ponieważ mimo wszystko republikański kandydat, jaki by on nie był, będzie im bliższy niż kandydat demokratów. Prawybory w Iowa pokazują też, jak bardzo naiwnie sądzili ci, którzy myśleli, że zarzuty wobec Donalda Trumpa, wątpliwości wokół jego kandydatury, chociażby te, które powstały po sprawie z Colorado i kwestii 14 poprawki do konstytucji, która ewentualnie mogłaby uniemożliwić Trumpowi start w wyborach, nie wpływają na republikańską bazę. Republikanie nie przejęli się tymi wszystkimi głosami i w większości zagłosowali na Donalda Trumpa. Oprócz tego 65% uczestników tych klubów, kokusów w Iowa stwierdziło, że nawet gdyby Donald Trump został skazany, to i tak byliby skłonni na niego zagłosować. To pokazuje wyraźnie, że wszystkie te sprawy sądowe, które oburzają liberalną stronę Ameryki, zupełnie nie przesiąkają do tej strony bardziej konserwatywnej. Teraz Donald Trump będzie musiał potwierdzić tą swoją dominację na o wiele mniej przyjaznym gruncie, czyli w New Hampshire. To już w przyszłym tygodniu i będę się starał również ten kolejny krok na prawyborczej drodze podsumować w podcaście po amerykańsku. To wszystko na dziś. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście niezmiennie zachęcam do śledzenia podcastu po amerykańsku na wszelkich platformach podcastowych, a także na YouTubie. Polecam też Patronite jako formę wsparcia podcastu po amerykańsku, jeżeli oczywiście Wam się podoba i uważacie, że takie źródło informacji jest potrzebne. Andrzej Kochut, do usłyszenia.